Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moi kochani, dar odpustu zupełnego, odpustu cząstkowego, odpustu po prostu parafialnego to niezwykły moment łaski dla każdego z nas, łaski dla parafii, takiej łaski osobistej. To taka chwila. Grecy rozróżniali czas między takim czasem biegnącym stale, który mierzymy zegarkami, i właśnie taką chwilą, chwilą łaski, momentem, który powinniśmy się uchwycić. I dzisiaj rzeczywiście jest ten moment, taki krótki może moment właśnie tego pobytu tutaj w tym kościele parafialnym, kiedy możemy uchwycić się i uzyskać ten odpust, myśląc o sobie lub też o kimś zmarłym. Jeżeli dzisiaj przystąpimy do Komunii Świętej, jeżeli odmówimy modlitwy w intencjach Ojca Świętego, to możemy rzeczywiście będziemy mieli tą intencję przyjęcia odpustu, możemy go zyskać właśnie za wstawiennictwem świętego patrona, który jest patronem tej parafii, świętego Klemensa. To niezwykły patron, jak słyszeliśmy na początku tej Eucharystii, patron, który rzeczywiście, można powiedzieć, jak o nim pisze też święty Ireneusz, widział apostołów, spotykał się z nimi. Można powiedzieć, był tym naocznym świadkiem apostołów. Przede wszystkim spotykał się z świętym Piotrem. Był trzecim papieżem, a więc właściwie czwartym, licząc Piotra. Przed nim po Piotrze, a przed nim jeszcze był Linus i Klet. Linus, Klet i Klemens. Tak mamy też to pięknie wypowiedziane w czasie tej mszalnej modlitwy pierwszej, tak zwanego kanonu rzymskiego. I rzeczywiście święty Klemens miał w uszach przepowiadanie naocznych świadków. My lubimy naocznych świadków. Lubimy słuchać kogoś, kto rzeczywiście na oczy widział jakieś wydarzenie i był niezwykle tym zainteresowany, oszołomiony, i dopytujemy się, jak to było, jak to wyglądało, jak to się działo. I święty Klemens rzeczywiście miał taką niesamowitą możliwość dopytywania się, jak to było z tym Panem Jezusem, bezpośrednio jego uczniów, jego apostołów. I my dzisiaj, przeżywając ten odpust, możemy też z takim wielkim zaangażowaniem przynajmniej posłuchać tego, co mówi do nas Pismo Święte, Słowo Boże, te czytania, które przed chwilą były, zwłaszcza Ewangelia, która, no, trzeba przyznać, na dzisiejszy odpust taka bardzo trudna, przepowiadająca takie rzeczywiście trudne momenty, właściwie koniec świata, byśmy powiedzieli, prześladowania. To wszystko takie rzeczywiście trudne, że to nas musi spotkać. Spróbujmy zobaczyć na takie znaki, które dzisiaj w tej Ewangelii są, i na chwilę się nad nimi pochylić. Pierwszy to jest jakiś znak, który, byśmy powiedzieli, próba wiary. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I rzeczywiście, moi kochani, w czasach Jezusa Chrystusa, w czasach też świętego Klemensa, Żydzi słuchający też Ewangelię, kiedy usłyszeli, że ma się zawalić świątynia, to można powiedzieć rzeczywiście, że dla nich to miał być koniec świata. Że zawalenie świątyni to coś, co my dzisiaj byśmy powiedzieli, świat się nam zawalił. Mamy czasami takie doświadczenie bardzo trudne. Może ta pandemia, może ta wojna na Ukrainie, ale może jakieś osobiste sytuacje, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy terminalnie chorzy, że może dowiedzieliśmy się, że o zdradzie męża, żony, że może dowiedzieliśmy się, że nasze dzieci odchodzą od wiary, i jest ten moment, że świat nam się zawalił. To jest oczywiście takie doświadczenie trudne, ale nie beznadziejne, bo dzisiaj Ewangelia chce nam pokazać, że może takie doświadczenie jest też potrzebne nam czasami. Nie chodzi o to, aby siać grozę, aby jakiś strach tutaj wywierać, ale Chrystus mówi o tym zawaleniu się świątyni po to, by przedstawić nam taką konieczność nawrócenia. Każdy z nas musi ciągle zmieniać swoje myślenie. Popatrzmy choćby na starotestamentalną postać Abrahama, któremu Pan Bóg nakazał wziąć swojego syna Izaaka, pamiętamy tą historię, aby złożył swojego ukochanego syna w ofierze. I Abraham rzeczywiście był posłuszny, choć tego zupełnie nie rozumiał, choć wydawało się, że to jest rzeczywiście coś pełnego grozy, że musi poświęcić swojego własnego syna, którego spłodził, którego wychował. Wiemy, że ta historia ostatecznie kończy się szczęśliwie, bo ten moment, kiedy już ma składać w ofierze swojego syna Abraham, wtedy Bóg mówi: stop, wystarczy, widzę, że twoja wiara rzeczywiście jest wielka. I wtedy znalazło się jakaś owieczka, jakiś baranek gdzieś w zaroślach i właśnie ten baranek został rzeczywiście złożony za Izaaka. Widzimy teraz po latach w Nowym Testamencie, że ten baranek to sam Jezus Chrystus, który za nas jest też oddawany. Że te nasze ofiary, nasze trudności, nasze takie nawrócenie są właśnie odkupione krwią Chrystusa. I w naszym życiu czasami tak jest. Pamiętam, kiedy przyszedłem do seminarium jeszcze jako młodzieniec, jako kleryk rozpoczynający swoją drogę do kapłaństwa. To przyszedłem z takiego wielkiego entuzjazmu ruchu Światło Życie oazowego i nagle wszedłem do tych murów, cichych, ciemnych murów seminaryjnych i można powiedzieć, wszystko mi się zwaliło. I tak musiało być. To, co do tej pory musiało być rzeczywiście zwalone, musiało być jakby rozłożone, bo czasami budujemy także i swoją wiarę na jakichś tylko swoich przemyśleniach, na jakimś swojej woli. Nie do końca to wszystko jest zbudowane na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Może na ludziach właśnie, może na czymś zewnętrznym. I dzisiaj Chrystus chce nam powiedzieć, żeby właśnie rozwalić to, co jest zewnętrzne w naszej wierze, a dotrzeć do tego sedna, do tej prawdziwej relacji z Nim. Może umrzeć nawet w sobie po to, by odrodzić się na nowo właśnie w Bogu. Pamiętam, że jeden diakon mi opowiadał też, wiecie, że jestem przełożonym w seminarium, kiedy był do święceń i pytał potem swojego takiego bliskiego, krewnego, właściwie małe dziecko, kuzynka, co mu się najbardziej podobało na tych święceniach, to on powiedział, że wtedy, kiedy ci kandydaci umierali, bardzo przejęty był tą sceną, kiedy kandydaci kładą się na posadzce kościoła krzyżem i wtedy śpiewana jest litania do wszystkich świętych. Oni uznają swoją niegodność święceń diakonatu, a potem też podczas święceń kapłańskich to samo się to dzieje. Można powiedzieć, że wtedy umierają rzeczywiście dla świata po to, by rezygnując z siebie, rezygnując z małżeństwa, rezygnując z innych spraw, by iść rzeczywiście za powołaniem diakońskim, a potem kapłańskim. To jakiś pierwszy znak, próba wiary, która jest w naszym życiu rzeczywiście. I drugim znakiem jest właśnie coś, co nas jakoś też, można powiedzieć, przybija, a z drugiej strony jest już tym momentem, który jakoś daje nadzieję, a mianowicie krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa. Chrystus rzeczywiście umarł z miłości do każdego z nas. I dzisiaj dlatego w Ewangelii słyszymy: włos z głowy wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Dlatego trzymać się rzeczywiście krzyża Chrystusa. Wiemy, że to jest historia, która kończy się na moment, na te 3 dni bardzo źle. Znowu jakiś moment umierania, jakiś moment, który nie rozumiemy, ale z drugiej strony widzimy, że jest to moment, w którym trzeba powiedzieć, tak jak to mówił kiedyś Wojtyła, non omnis moriar, czyli nie wszystek umieram. To jest właśnie to zmartwychwstanie, które się dokonuje zaraz po tej śmierci, po tym krzyżu, który możemy powiedzieć chwalebny. Popatrzcie, moi kochani, w czasie świąt wielkanocnych, że ten krzyż jest najpierw rzeczywiście adorowany, z miłością całowany, kiedy się rzeczywiście pochylamy także nad grobem Chrystusa, kiedy widzimy tą figurę wręcz Chrystusa w grobie i Wielką Sobotę wieczorem, czy w niedzielę już rano widzimy, że ten grób jest pusty, że rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał, a na tym krzyżu jest już czerwona stuła, stuła także zwycięstwa. Kiedyś popatrzyłem na całun, wiemy, że ten obraz śmierci Chrystusa jest odbity w całunie turyńskim. Znamy, myślę, wszyscy to płótno bardzo znane gdzieś tam w Turynie, wystawiane od czasu do czasu, które rzeczywiście było świadkiem śmierci, pogrzebu, grobu Jezusa Chrystusa. Ale ktoś kiedyś pięknie zauważył, że tak naprawdę to jest odbicie, patrząc nawet na twarz samą, odbicie Chrystusa, który umarł, ale jednocześnie jest to odbicie Chrystusa zmartwychwstałego, bo to nie jest odbicie Chrystusa, to nie jest namalowane. Wiemy o tym, że wiele razy ten całun był badany i tak naprawdę eksperci, naukowcy dowiedli, że to jest jakieś przedziwne światło, jakieś promieniowanie, które dało ten obraz na tym właśnie całunie. Dlatego tak naprawdę to jest obraz Chrystusa, który zmartwychwstał już. To jest ten moment zmartwychwstania, tak naprawdę odbity na tym całunie turyńskim. Zobaczmy, jak blisko jest między tym momentem śmierci, wydaje się przegranej, absolutnej, i właśnie tym momentem zmartwychwstania. Chcemy rzeczywiście dzisiaj zobaczyć w ten czas odpustu, że wiara nasza w tych przeciwnościach, a nawet w tej śmierci, w tym, co jest dla nas takie trudne, umacnia się, bo widzimy w tym wszystkim zmartwychwstanie. Wiara nasza rzeczywiście nam pomaga bardzo w tych traumatycznych sytuacjach. Jak mówi papież Franciszek, ona nie rozprasza wszystkiego i pytania ciągle zostaną niestety w naszym życiu. Wiara nie odpowie na wszystkie nasze pytania, ale jest lampą, która prowadzi nasze kroki, a to wystarczy, by iść. To jest to doświadczenie, że jestem w ciemnym tunelu i wszystko naokoło jest ciemne, ale ponieważ mam lampkę, to widzę pod nogi przynajmniej i wiem, gdzie iść. I to jest właśnie ten moment, w którym rzeczywiście możemy popatrzeć także, że w moim życiu widzę, mogę i powinienem widzieć ciągle to życie wieczne, ten czas mojego zmartwychwstania. Kiedy mam przed sobą cały czas ten obraz zmartwychwstania Chrystusa i moje życie wieczne, to żadna rzecz tutaj na ziemi mnie nie dobije, nie przybije, nie zgasi. Pamiętam to też ze szlaku pielgrzymkowego. Kto z was może idzie, szedł może chociaż raz w pielgrzymce jakiejkolwiek, krótszej lub dłuższej, pieszej pielgrzymce, to wie, jaki jest ten wspaniały moment, kiedy widzę już właśnie wieżę Kościoła następnego postoju, a tym bardziej, kiedy jestem już gdzieś na Alejach w Częstochowie i widzę już wieżę samego klasztoru jasnogórskiego. Wtedy, choćbyśmy szli, nie wiem jak długo, 10 dni, niektórzy tam z Helu idą nawet i 3 tygodnie, i miesiąc nawet do Częstochowy, to ten ostatni odcinek właściwie się biegnie, bo już się widzi, że to jest właśnie ten cel. I to jest właśnie piękne świadectwo też w naszym życiu. I trzecia rzecz, trzeci znak, o którym chcę powiedzieć z dzisiejszej Ewangelii, to jest ten moment, w którym słyszymy: będą was prześladować i będzie to sposobność do dawania świadectwa. Moi kochani, rzeczywiście budynek to jest coś zewnętrznego. I także nawet Kościół, popatrzmy dzisiaj, jak Kościół pisany przez duże K, czyli wspólnota wierzących, jest dzisiaj w różnych mediach bardzo, bardzo rzeczywiście prześladowana. I myślę, że my czujemy się troszkę tą wspólnotą ludzi wierzących dzisiaj prześladowaną. Ale z drugiej strony, moi drodzy, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów, na fundamencie także tych proroków, tych wszystkich, którzy byli przed nami. Też tym święty Klemens się w to wszystko wpisuje, który jest naszym patronem. I naprawdę jest niezwykłe piękno tak naprawdę tego, że tutaj jesteśmy. Kiedy tu jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy piękni, Kościół jest piękny. Nie możemy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, jak dzisiaj chce świat mówić o Kościele, że to jest tylko jakaś organizacja wręcz przestępcza, gdzie wszyscy właściwie to są ci, którzy jakoś chcą atakować innych. Kościół jest piękny właśnie tym pięknem samego Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Matki. Matki, która jest właśnie, jest i była piękną kobietą. A Kościół zresztą w języku łacińskim to eklezja, jest rodzaju żeńskiego właśnie. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj też zobaczyć, że to, co możemy robić, to być w tej jedności z Kościołem. Święty Klemens właśnie napisał piękny list, który nawet zastanawiano się, czy nie powinien wejść do kanonu Pisma Świętego. Ostatecznie nie wszedł, nie był wprowadzony do kanonu Pisma Świętego, ale to my często słyszymy tutaj list świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mamy dwa listy do Koryntian świętego Pawła w Piśmie Świętym, a Klemens też napisał list, znany list do Koryntian, który też jest w Brewiarzu Kapłańskim. Wtedy były spory duże właśnie w gminie koryńskiej, w Koryncie. I on prosił ich o jedność. Prosił ich, aby się trzymali z ówczesnym Piotrem, czyli właśnie z papieżem Klemensem. I to jest też wyzwanie dla nas dzisiaj, abyśmy się naprawdę trzymali w Kościele razem, abyśmy stanowili pewną jedność i byli dumni z tego, że jesteśmy członkami Kościoła i że takiego mamy dzisiaj papieża Franciszka, który jest właśnie naszym przewodnikiem i kolejnym już następcą świętego Piotra. Tak jak Klemens był trzeci, tak teraz jest już tam prawie ponad 200 właśnie następca świętego Piotra. Chcielibyśmy dzisiaj także zobaczyć, że możemy zarażać innych tym, że nawzajem będziemy rzeczywiście się wspomagać w tej jedności, w różnorodności. Każdy z nas jest inny w Kościele, ale wspólnie, kiedy tutaj jesteśmy przed ołtarzem, jesteśmy pewną jednością, pewną wspólnotą w Jezusie Chrystusie. Dlatego powinniśmy mieć też tą pewną taką radość w sobie, do czego też zachęca choćby papież Franciszek w swoich listach, abyśmy właśnie zarażali innych tą chrześcijańską radością. Tak już za niedługo, powoli już zbliża się Adwent, bo jeszcze tylko jedna niedziela zwykła i już będzie ten czas Adwentu, oczekiwania na tą wielką radość narodzenia Jezusa Chrystusa. To jest właśnie radość narodzenia, ale także radość zmartwychwstania, o której mówiłem wcześniej. Przeżywając ten odpust parafialny, chcieliśmy być właśnie dumni też z tego Kościoła, który jest naszą Matką. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w jednym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra. Amen.